A teraz przenosimy się telefonicznie do Kutna. Ja przypomnę, że dzisiaj rozmawiamy o pieczy zastępczej w naszym wieczornym programie, o różnych jej aspektach, o różnych formach funkcjonowania, o problemach, wyzwaniach. Przede wszystkim o tym, by te dzieciaki, które potrzebują takiej opieki, mogły ją znaleźć w najlepszych możliwych warunkach, no już w ramach pieczy zastępczej. Oczywiście chcielibyśmy, żeby świat był na tyle idealny, żeby piecza zastępcza nie była potrzebna, ale realia są oczywiście zupełnie inne. My teraz łączymy się z panią Ewą Wypych z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Dzień dobry. Dobry wieczór w zasadzie. Pani Ewo, pani jest odpowiedzialna właśnie za koordynację, można powiedzieć, kwestii zawodowych, niezawodowych rodzin zastępczych, także zajmuje się pani rekrutacją na szkolenia dla kandydatów na rodziny zastępcze. Proszę powiedzieć, jak to z waszej perspektywy i w waszym regionie wygląda? To znaczy, co jest dzisiaj największym problemem czy wyzwaniem takiej pieczy zastępczej? Gdzie są te elementy, które wymagają najpilniejszej reakcji, najpilniejszej potrzeby?
Ja może zacznę od ogólnego przedstawienia sytuacji, jaka ma miejsce w naszym powiecie. Pozwolę sobie od siebie powiedzieć, że sytuacja nie przedstawia się najgorzej, choć potrzeby oczywiście są olbrzymie. Zacznę od tego, że w powiecie funkcjonują 154 rodziny zastępcze, w których wychowuje się 221 wychowanków. Wśród tych rodzin jest 6 rodzin zawodowych, jedna z nich jest specjalistyczną rodziną, druga ma charakter pogotowia rodzinnego. Poza tym funkcjonują 2 rodzinne domy dziecka.
Specjalistyczna rodzina i pogotowie rodzinne. Wyjaśnijmy te dwa terminy.
Specjalistyczna rodzina zajmuje się dzieckiem ze szczególnymi potrzebami. Jest to rodzina specjalnie przeszkolona dla dziecka z taką wielofunkcyjną niepełnosprawnością, sprzężonymi różnymi deficytami. I to jest rodzina, która sprawuje głównie pieczę. To są ssaki, to są pionizatory, to są takie specjalistyczne sprzęty, do których obsługi potrzeba jest jednak szczególnych umiejętności. Druga rodzina zastępcza, ta, o której mówimy, że funkcjonuje jako pogotowie rodzinne, to rodzina, która przejmuje noworodki zazwyczaj, ewentualnie służy opieką dla dzieci, które interwencyjnie zostają zabrane ze środowiska rodzinnego na skutek interwencji policji czy kuratora.
I to jest pomoc tak zwana doraźna, na CITO.
To jest taka doraźna, tak, to jest taka doraźna. Poza tym te pozostałe rodziny, które wspomniałam, to rodziny niezawodowe i spokrewnione. Do rodzin spokrewnionych zaliczamy w bezpośredniej linii siostrę, brata, babcię, dziadka, natomiast pozostali, nawet dalsi członkowie rodziny, to już tworzą dla dzieci rodziny niezawodowe.
I proszę powiedzieć, gdzie są luki? To znaczy, gdzie najbardziej brakuje tej realnej pomocy dla dzieci, które czekają właśnie na taką pomoc? Gdzie są największe braki, powiedziałabym, kadrowe, choć nie wiem, czy to jest właściwe słowo, ale jednak.
Na dzień dzisiejszy zaspokajamy te takie priorytetowe potrzeby. Zaspokaja powiat, natomiast potrzeby wciąż rosną. Największą bolączką jest ta rosnąca i wciąż rosnąca liczba dzieci oczekujących na umieszczenie w pieczy. To jest bolączka tak naprawdę całego naszego kraju. Jesteśmy po prostu przerażeni całym tym problemem. Zmniejszenie się liczby miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, pomimo tego, że tych placówek jest więcej, ale ogranicza to możliwość umieszczania w nich dzieci. My oczywiście dążymy do tego, żeby piecza rodzinna rozszerzała się, natomiast w skali teraz krajowej obserwujemy zjawisko, które powoduje, że opieka musi być również specjalistyczna, zwłaszcza dla młodzieży starszej. I tutaj bardzo dużą rolę odgrywają placówki opiekuńczo-wychowawcze. Natomiast dzieci młodsze oraz w miarę możliwości i te starsze również staramy się umieszczać właśnie w rodzinnych formach pieczy. I tutaj nie ukrywam, że dużym wsparciem są najbliżsi, czyli dziadkowie i babcie, które przejmują tą opiekę, bądź rodzeństwo, ciocia, wujek.
A proszę powiedzieć, w jakich sytuacjach najczęściej interweniujecie? Czyli tutaj mam na myśli te sytuacje już krytyczne, kiedy potrzebna jest pomoc natychmiastowa, po prostu odseparowanie danego dziecka od jego dotychczasowych opiekunów. Co to są za sytuacje?
Nasza interwencja opiera się głównie na decyzji sądu. czyli jest wydane postanowienie sądu o zabraniu dziecka w trybie. Zazwyczaj uczestniczy w tej procedurze kurator zawodowy w asyście policji i to jest najczęściej jednak alkohol, przemoc bądź narkotyki.
To są też, jak rozumiem, mówi pani przemoc, to mogą być też takie sytuacje bardzo już graniczne, do których wy również jesteście.
Tak, tak. Tutaj mnie osobiście bardzo przeraża nagłaśnienie sytuacji, w których jest pokazane zabranie dziecka z tak zwanej biedy. Nie ma takich sytuacji w Polsce, a przynajmniej na pewno nie na naszym terenie, żeby dziecko było zabrane z tak zwanej biedy. To jest tak, że ta bieda przysłowiowa zawsze idzie w parze z jakimiś deficytami opiekuńczo-wychowawczymi, jeżeli chodzi o rodziców. To jest nadużywanie przez nich alkoholu i to takie notoryczne. I to jest kilka interwencji i ostrzeżeń sądu, zanim sąd podejmie taką decyzję. U nas sądy i pracownicy sądowi, czyli kuratorzy, zespół kuratorskiej służby, jest nastawiony bardzo prorodzinnie. Bardzo prorodzinnie. To jest olbrzymia pomoc. To są osoby, które my znamy osobiście, z którymi od wielu lat współpracujemy i to są osoby bardzo nastawione pozytywnie na pomoc, ale ludzie tej pomocy...
Czyli odebranie dzieci jest absolutną ostatecznością.
Ostatecznością. Ostatecznością.
No i teraz pytanie. Jest taka sytuacja, kiedy nie ma już wyjścia i trzeba takie dziecko zabrać z danej rodziny. I pytanie, czy ma ono gdzie trafić? To znaczy pytam o te zasoby dotyczące zarówno rodzin, które tworzą tak zwane pogotowie opiekuńcze, ale także po prostu potem już rodziny docelowe zastępcze. Jak tutaj u was to wygląda?
Mogę tylko być dumna z faktu, że żadne dziecko z naszego terenu nie trafiło do innego powiatu na skutek braku miejsc u nas. Zawsze staramy się, żeby w każdym roku przeprowadzić szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze, przy czym tutaj zaznaczę, że nie jest to tak wielka liczba, jaką w tej chwili podam, bo było to 12 kandydatów, natomiast jest to rodzina, czyli małżonkowie, a więc tworzy to jedną jednostkę. Pomimo, że kandydatów jest 12, to tych jednostek, w których można umieścić dzieci, jest mniej. I bierzemy tutaj jeszcze pod uwagę osoby, które już dzieci posiadają i warunkowo otrzymały jakby od sądu możliwość sprawowania opieki do czasu ukończenia szkolenia. Czyli tak naprawdę te zasoby duże nie są, ale na szczęście są wystarczające. Oczywiście bierzemy tutaj aspekt taki, że dzieci powyżej 10 roku życia mamy możliwość umieszczenia w placówkach opiekuńczych, o ile jest takie miejsce. Natomiast korzystamy z tego w miarę możliwości rzadko. Tak? Jeżeli jest miejsce w pieczy rodzinnej, czyli w tej tak zwanej rodzinie zastępczej, to umieszczamy w rodzinie. W tym roku też udało nam się przeszkolić kandydatów. Mamy na zapleczu jedną zawodową rodzinę zastępczą. Mamy nadzieję, że będzie takiego zjawiska więcej, że ludzie będą się otwierać.
No właśnie, bo my często mówimy o tym, że tych rodzin po prostu brakuje, że brakuje kandydatów na rodziny zastępcze. Wy także jako instytucja prowadzicie szereg kampanii, które miałyby promować te idee. Na co wtedy zwracacie przede wszystkim uwagę? Na co kładziecie nacisk, żeby właśnie przekonywać tych nieprzekonanych, albo być może w ogóle otworzyć komuś oczy na to, że może stać się rodziną zastępczą? Na co kładziecie nacisk w takich kampaniach?
Bardzo ważną rolę odgrywa to pierwsze wrażenie, które kandydat, potencjalnie osoba przychodząca do działu rodzinnej pieczy zastępczej odniesie w bezpośrednim kontakcie z pracownikiem. To ma być taka miła, serdeczna rozmowa, która zachęci kandydata do tego, żeby choć spróbować, tak? Oczywiście należy mu w tym momencie przedstawić również te ciemne strony, żeby jakby nie został postawiony przed faktem już dokonanym. Natomiast staramy się promować rodzicielstwo poprzez ogłoszenie przede wszystkim na stronie internetowej jednostki, bo to jest bardzo ważna rzecz, żeby kilka razy pokazało się takie ogłoszenie o naborze. W bezpośrednim kontakcie pracowników działu pieczy zastępczej ze środowiskiem lokalnym podczas imprez, różnych udziałów w tych lokalnych jakichś uroczystościach, poprzez organizowanie takich różnych imprez u nas z udziałem osób z zewnątrz, co pozwala uświadomić sobie i rozmiar tego problemu i taką przyjazną jakby atmosferę w całym tym zjawisku, bo jednak sprawowanie i dawanie komuś od nas czegokolwiek, czy to będzie uczucie, czy to będzie jakaś fizyczna pomoc w postaci darów, czy zaprzyjaźnienie się nawet z jakimś dzieckiem, to jest bardzo dużo dla osoby i ludzie czasem nie zdają sobie sprawy, jak wiele radości czyni dawanie.
Gdyby ktoś z waszego regionu chciał podjąć się takiego wyzwania, co musi zrobić na tym pierwszym etapie?
Na pierwszym etapie musi spełnić wszystkie przesłanki, które są zawarte w ustawie o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, czyli tak, nie może to być osoba, która była kiedykolwiek karana, nie może to być osoba, która jest pozbawiona władzy rodzicielskiej, musi być to osoba zdrowa, jeżeli są to małżonkowie, to oboje muszą odbyć szkolenie państwo, natomiast jeżeli jest to osoba samotna, może odbyć szkolenie.
No właśnie, samotnie. Bo też raz na zawsze zawalczmy z tym mitem, to nie jest tak, że tylko małżeństwo, para może
absolutnie
stać się rodziną zastępczą. Osoba samotna również może, mama,
jest
tata.
Jest tylko taki warunek, tak, jeżeli jest tylko taki warunek, że Jeżeli osoba znajduje się w związku małżeńskim, to warunkiem jest to, że oboje muszą takie szkolenie ukończyć. Natomiast jeżeli jest ktoś rozwiedziony bądź samotny, jak najbardziej również może sprawować taką opiekę i ona jest równie, powiedziałabym, owocna, co w parze.
I jak rozumiem, można też na każdym etapie się do państwa zgłosić z pytaniami, z wątpliwościami?
Jak najbardziej. Jak najbardziej. My sami prowadzimy taką grupę wsparcia, w której służymy pomocą, dlatego że problemy pojawiają się na każdym poziomie. Nawet wśród rodzin, które już wiele lat sprawują funkcję zawodowej rodziny zastępczej, pojawiają się takie problemy, które wymagają albo przedyskutowania, albo czasem specjalistycznej pomocy. I tutaj my służymy tą pomocą. Właściwie to staramy się tworzyć również w dziale rodzinną atmosferę, żeby osoba, która do nas przychodzi, czuła się po prostu bezpieczna. Ludzie są przerażeni, kiedy przychodzą do nas wypełniać dokumenty, bo zostali ustanowieni rodziną zastępczą i tutaj bardzo duża rola wszystkich pracowników, żeby taką osobę wyciszyć, uspokoić, a przede wszystkim przekonać, że my jesteśmy pierwszymi ludźmi, którzy są przychylni, tak?
I myślę, że to już jest taka bardzo dobra wskazówka, gdyby ktoś miał obawy. Polecamy więc państwu tak, żeby się zainteresować tą kwestią, albo by po prostu pytać, jeżeli mają państwo takie wątpliwości. Można to robić chociażby w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie. Pani Ewo, mam takie wrażenie, że przedstawiła pani taką pozytywną stronę tej niełatwej sytuacji. To znaczy, że radzicie sobie naprawdę nieźle, choć pewnie idealnym rozwiązaniem byłoby to, żeby ta piecza nie była potrzebna, prawda?
Byłoby idealnie, ale jest to absolutnie niemożliwe, bo obserwując skalę zjawiska tych patologicznych zachowań, mamy wrażenie, że jest w tym momencie coraz bardziej postępujące. Dlatego zachęcamy, udzielimy wszelkich rad, wszelkich porad, wszelkich informacji, bo ja wychodzę z założenia takiego, że to nie jest straszne chcieć pomagać. Natomiast my naszą postawą, bardzo często rodzice zastępczy swoją postawą pomagają również rodzicom biologicznym, czyli jest to w zasadzie takie zjawisko, które rozszerza się nie tylko na samo dziecko, ale również na najbliższych. Uczymy ich postaw, uczymy ich zachowań, nawet chociażby przez stawianie pewnych wymagań, że rodzic musi być trzeźwy, musi dobrze wyglądać, żeby móc się spotkać z dzieckiem, to jest jakby taki czynnik, który mobilizuje rodzica do jakiegokolwiek działania. I mamy nadzieję, że pod tym kątem będziemy odnosić zawsze coraz większe sukcesy.
I my to także trzymamy kciuki. Ewa Wypych, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Kutnie, była naszym telefonicznym gościem w Radiu Łódź na wieczór. Dziękuję, kłaniamy się i spokojnej nocy.
Dziękuję bardzo, wzajemnie.